Witam Was w kolejnym studium Ewangelii Jana. Dzisiaj dalej kontynuujemy 5 rozdział, reperkusje uzdrowienia człowieka, który był chory od 38 lat, nie mógł chodzić, został uzdrowiony przez Jezusa, no ale problem jest, że został uzdrowiony w sabat i złamał, po pierwsze, czyli złamał te utarte schematy żydowskie, a po drugie podaje się za Syna Boga. Mówi, że Bóg jest jego ojcem, nie naszym ojcem, jak to Żydzi mówili, tylko że jego ojcem. No i dzisiaj już będzie problem. Jezus napotyka na opozycję tych Żydów, faryzeuszy, i będzie z nimi dyskusja, rozmowa. Na początek będzie zarzut, no i potem Jezusa obrona, czy wyjaśnienie, no i potem taki dłuższy monolog, w którym będzie wyjaśniał swoją zależność od Ojca. Tutaj mamy tak opisane, Jezus wyjaśnia swoją zależność od Ojca, czy bardziej można powiedzieć, czy połączenie, czy jaki jest związek pomiędzy Synem a Ojcem. Także to będzie dzisiaj. Ostatnio mówiliśmy o tym cudzie właśnie przy sadzawce. Możemy ten cud rozpatrywać też jako alegorię, jako przenośnie Ewangelii. Nie? Skąd mówię, dlaczego możemy? No bo wiemy, widzimy cel tych cudów. Pamiętacie 22 rozdział, czy 21? Zaraz zobaczymy. Końcówka Ewangelii Jana, 20 rozdział, 30 werset. Jest i wiele innych cudów uczynił wobec uczniów, które nie są spisane. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus Chrystus jest Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Nie? Czyli te cuda potwierdzają, mają nas doprowadzić do wiary w Chrystusa. Zobaczcie, że mieliśmy podobnie ta sytuacja z tym chorym. No mówię, można ją patrzeć alegorycznie na kwestię zbawienia, no bo człowiek jest chory, tutaj był chory, sam w stanie był, nie mógł sam być w stanie się uzdrowić, no bo trzeba było do tej sadzawki przybiec szybko, jak tylko ten anioł tam zstępował, ten człowiek nie był w stanie, no i te 38 lat już chorował. Jezus, zobaczcie, uzdrawia go od razu. To nie jest jakiś tam proces, nie jest jakiś, jak wytrwasz, to coś tam, to cię uzdrowie, czy tam, no nic się takiego nie dzieje. Jezus przychodzi, uzdrawia go, nie? Nawet ten człowiek nie za bardzo wie, o co chodzi, nie za bardzo wierzy, że to się może wydarzyć, nie? Tutaj Jezus od razu go uzdrawia, także jest to coś niezwykłego, nie? Tutaj właśnie to porównanie, że człowiek sam nie jest w stanie zapracować na zbawienie, tutaj się uzdrowić, nie? Sam nie jest w stanie żyć w tak święty sposób, żeby się podobać Bogu, bo musiałby żyć w całkowicie święty sposób. Nie? Tego żaden człowiek nie jest w stanie zrobić. Możecie sobie zobaczyć, na przykład w liście do Rzymian jest opisane to na początku, 1:3, ze względu właśnie na skłonność do grzechu naszego ciała. Każdy człowiek zgrzeszył przynajmniej raz, w rzeczywistości grzeszymy wiele razy, a konsekwencją, zapłatą za jeden grzech już jest śmierć. Bóg chce, żebyśmy, Bóg jest święty i tylko ze świętymi mógłby rozmawiać. Tylko człowiek święty zasługuje na zbawienie, a świętych takich nie ma, bo każdy jest już zbrukany grzechem, dlatego musiał przyjść Jezus, dlatego w ogóle jest ta Ewangelia, czytamy, że Jezus przyszedł na ziemię, oddał za nas swoje życie i teraz Bóg patrzy już na nas, nie przez naszą perspektywę naszych grzechów, tylko przez tą ofiarę, którą Jezus za nas zapłacił, a On właśnie był święty. Także tutaj możemy patrzeć na ten cud właśnie tak w sposób troszeczkę przenośny. No i dzisiaj będziemy mieli dalszy ciąg, dalsze reperkusje tego cudu. Mówiliśmy poprzednio, nie, że ten człowiek nawet Jezusa nie znał, bo dopiero potem oni go pytają, on nie wie, kto to jest. Jezus dopiero go później spotyka, nie? Dopiero wtedy coś więcej rozmawiają, no i on potem już wtedy mówi, że to Jezus mnie uzdrowił, idzie do nich. No i dzisiaj będzie dalszy ciąg od 16 do 29 wersetu. podział jakiś, zanim przeczytam to 16 do 18 wersetu, to jest życie i Jezus, tak możemy sobie zatytułować. To będzie ta rozmowa Jezusa, znaczy bardziej zarzuty Żydów odnośnie Jezusa. Potem 19-24 to jest ojciec i syn, to jest ten związek ojca i syna. No i potem 25-29 możemy sobie zacytować zło i dobro. Tutaj też tu będzie i o Ewangelii, i o sądzie, o czasie ostatecznym, też bardzo ciekawy fragment. Może ktoś powiedzieć, że trudny, to zobaczymy, bo będzie, bo są tam, no są pewne, zobaczycie zaraz, trudne rzeczy pod koniec. Interpretacyjnie mówię trudne, które mogą się wydawać trudne, bo w rzeczywistości to nie są trudne. Przeczytajmy od 16 wersetu. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. A Jezus odpowiedział im, mój ojciec aż dotąd działa i ja działam. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym ojcem i siebie czynił równym Bogu. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł im, zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam, nie może syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że ojciec czyni. Co bowiem on czyni, to samo i syn czyni. Ojciec bowiem miłuje syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni i ukaże mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Albowiem jak ojciec wzbudza zmartwych i ożywia, tak i syn ożywia tych, których chce. Bo i ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał synowi, aby wszyscy czcili syna, jak czczą ojca. Kto nie czci syna, ten nie czci ojca, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam, zbliża się godzina, owszem już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Jak bowiem ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i synowi, by miał żywot sam w sobie. I dał mu władzę sądzenia, bo jest synem człowieczym. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. To jest nasz fragment. To nie jest koniec wypowiedzi Jezusa, bo Jezus dalej jeszcze mówi. Zobaczcie, widzicie, że tutaj no praktycznie aż do końca rozdziału jest cały czas chyba monolog. Tak patrzę, skanując szybko, ale nie widzę, żeby oni coś tutaj odpowiadali. Cały czas Jezus mówi. Także jeszcze to będziemy dalej studiować. Zobaczcie, mamy krótko opisane, mówiliśmy na początku, że to jest pierwsze takie zderzenie Jezusa z opozycją, że pierwszy raz ten konflikt Jezusa z tymi Żydami, faryzeuszami, z tym starozakonnym systemem. Dotychczas to gdzieś tam na razie było równolegle. Jezusa sława rosła, ale jeszcze tych przeciwnicy gdzieś go nie spotkali, jeszcze tej konfliktu, jakiejś dyskusji nie było. Mieliśmy dotychczas opisane te dwie rozmowy, gdzieś tam to wesele wcześniej w Kanie, gdzieś wizytę Jezusa w Galilei, teraz niedawno, nie? To na razie było, nie było takiego konfliktu, teraz on już jest i to, co mówiliśmy też tydzień temu i to, co mamy, od razu, zobaczcie, jest tak na ostro, bo oni chcą go aż zabić, nie? 18 werset, tutaj nie ma, że chcą go coś przekonać, nie wiem, nawrócić, wyedukować odpowiednio, chcą go zabić po prostu, nie? Tutaj ten konflikt od razu widać, że jaka jest ich natura, czego oni chcą, nie? Nie chcą żadnego tam dialogu, chcą go zabić. W rzeczywistości, zobaczcie, za co? Po pierwsze jest powiedziane, że w sabat uzdrowił. To mówiliśmy tydzień temu o tym więcej, że złamał to, że wykonał pracę, to, że w sabat, chociaż tak jak widzimy z Ewangelii Mateusza, Jezus był Panem sabatu, czyli można powiedzieć ten pierwszy ich zarzut, no to jest, że złamał to prawo, utarte schematy. Drugi tutaj, że mówił, że Bóg jest jego ojcem. Nie? Zobaczcie, jak to jest napisane. lecz Boga nazywał własnym ojcem i siebie czynił równym Bogu, no bo jak on jest Synem Bożym, no to Żydzi dobrze to rozumieli, to czego nie rozumieją na przykład Świadkowie Jehowy, że to znaczy, że on jest równy ojcu, że jest taki sam jak ojciec, nie jest jakimś tam mniejszym Bogiem. To jest ten pierwszy problem. Nie? Zobaczcie, że w wersecie 17 on mówi: mój ojciec aż dotąd działa i ja działam. Nie? Że to jest tożsamość co do natury, nie? Że to jest jego ojciec. Żydzi, oni mówili, że to jest ich ojciec, nie? To jest nasz Bóg, nasz ojciec. Nie? To oni rozumieli, że to są, nazywali siebie dziećmi Bożymi. Widzimy, że też o nas jest powiedziane przecież często w Nowym Testamencie, że wierzący są dziećmi Bożymi. Możemy sobie zobaczyć na przykład List do Rzymian, 8 rozdział 14-15. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Nie? Myśmy wzięli, zobaczcie, duch dziećmi Bożymi. Nie? Dlaczego to jest różnica? Dlatego to jest różnica, że jesteśmy dziećmi tak jakby adoptowanymi. Nie? On nas wykupił. To na przykład czytamy w liście do Galacjan. Dalej. Że uczynił nas dziećmi, nie? To też mieliśmy w Ewangelii Jana, pamiętacie? 1:12. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, nie? Czyli nie, że oni się urodzili i mają to prawo od zawsze, nie? Tylko tutaj to Bóg dał nam prawo stać się dziećmi Bożymi, że jesteśmy dziećmi Bożymi adoptowanymi, w takim sensie, że On właśnie umarł za nasze grzechy, wykupił nas z piekła, z należnej nam kary. Powiedziałem, że szukam List do Galacjan. Wcześniej. List do Galacjan, 4 rozdział. 4 rozdział, wersety 4-7. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. Nie? To usynowienie, to co mówiłem, adopcja, bo zwykle teraz się tak mówi, nie? A ponieważ jesteśmy synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołając: Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteśmy niewolnikami, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Nie? My jesteśmy tymi dziećmi adoptowanymi, nie? A Żydzi też oni jako w Starym Testamencie naród wybrany też się nazywali dziećmi Bożymi. Także no, dla nich mówić, że nasz Bóg, nasz Ojciec, nie było niczym dziwnym. A tutaj Jezus mówił, że to jest mój Ojciec, że ja jestem Synem i oni to zrozumieli, że tutaj Jemu chodzi, że On jest właśnie tożsamy co do natury, czyli siebie czyni równym Bogu. Nie? Zresztą oni tak mówią, zobaczcie, to nie ja to wymyślam, tylko 18 werset. Boga nazwał własnym ojcem i siebie czynił równym Bogu. Nie? A zobaczcie, że przecież on jeszcze nie powiedział tych wersetów od 19 do 24, gdzie rzeczywiście no, mówi, jest to porównanie ojciec, syn i tak dalej. Nie? Gdzie rzeczywiście tam już jest to porównanie, wyrównanie. Tego jeszcze na razie nie ma. Oni już to wiedzą po tym, że on powiedział mój ojciec. Nie? To oni już to rozumieją, że to znaczy, że on jest takim samym Bogiem, nie? Że jeżeli jest Synem Bożym. Także zobaczcie, oni dobrze rozumieli to, co Jezus miał na myśli. Nie? Z tych dwóch powodów chcą go zabić. Nie? Chcą go zabić zobaczcie, no, że to będzie wiele czasu trwało. Ta chęć ostatnio na studium Biblii w czasie zarazy też czytaliśmy, tam czytamy Ewangelię Mateusza i tam już też Jezusa wyciągnęli, chcieli go kamienować, także to się działo dosyć szybko, gdy Żydzi zobaczyli, zrozumieli, co Jezus mówi o sobie, no to chociaż oni czekali na Mesjasza, to nie przyjęli go, nie uznali go, nie rozpoznali w nim Mesjasza, tylko chcieli go zabić, nie? Taka była ich reakcja. Zobaczmy sobie teraz te wersety porównawcze, jak Jezus wyjaśnia swoją zależność, swoją relację z Ojcem, może tak powiemy, te wersety 19-24. Jeszcze raz przeczytamy, bo tu one są dosyć skomplikowane. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł im: zaprawdę, zaprawdę upowiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni, co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Nie? Czyli zobaczcie, robią to samo. Czy Jezus czyni to samo, co Ojciec, nie? Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni, i ukaże Mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili, nie? Widzi to, co Ojciec. To już jest coś niezwykłego, nie? Że zobaczcie, że Syn widzi to, co Ojciec, na Jego myśli, nie? To zobaczcie list do Rzymian. Te wersety, które teraz czytamy, no, w sposób jasny pokazują, są argumentem, pokazują nam, że Jezus w rzeczywistości właśnie jest równy Bogu, nie? No bo to za chwilę jeszcze zobaczymy, ale to już po tych dwóch mamy. Zobaczcie, jak w liście do Rzymian jest cytowany w rzeczywistości Stary Testament, tutaj pod koniec 11 rozdziału, wersety 33-35. 11 rozdział listu do Rzymian, wersety 33-35. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśl Pana, albo któż był doradcą Jego, albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę. Nie? To są takie szereg takich pytań, no, na których odpowiedź jest nikt. Nie? No, tutaj jest jasne, że nikt, tylko Bóg zna swoje myśli i tak dalej. Nie? A tutaj mamy, Jezus ma to samo, tak? On, jak to jest powiedziane, ukazuje Mu wszystko, co sam czyni, ukaże Mu jeszcze więcej. Nie? Zobaczcie, wszystko, co sam czyni. Potem mamy 21, ożywianie zmartwych, nie? Albowiem jak Ojciec wzbudza zmartwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. Nie? To mamy to. Zobaczcie 22, sąd teraz. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi. I teraz już takie, można powiedzieć, dopełnienie, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Zobaczcie, no już takie ostateczne domknięcie, nie? Kto nie czci, aby wszyscy czcili Syna tak, jak czczą Ojca, kto nie czci Syna, nie czci Ojca, nie? Proste, jeszcze można powiedzieć, jeszcze dołożone, no bo można powiedzieć, wystarczyłoby, to pierwsze zdanie już też by było, nie? Wystarczające, kto nie czci, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca, nie? A tu jest jeszcze uwypuklenie, kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który Go posłał. Zobaczcie, dlaczego to jest ważne. Możemy sobie znaleźć, nie wiem, czy myśmy przygotowali ten fragment, z Izajasza 42:8. Zobaczcie, chyba nie mamy tego, nie? Zobaczcie, otwórzcie sobie w waszych Bibliach Księgę Izajasza, 42 rozdział, 8 werset, to jest strona w tych Bibliach warszawskich 788. Jeszcze raz tutaj czytam ten nasz werset. Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca, kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Nie? Czyli ma być ta sama cześć pomiędzy... Taka samą cześć mają oddawać Synowi, taką jaką Bogu Ojcu, a kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca. I teraz zobaczmy z Księgi Izajasza. Ja Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. Nie, zobaczcie, Bóg mówi sam o sobie, że nikomu nie odda swojej czci, ani chwały, nie, jakimś bałwanom. No, a tutaj mamy jasno powiedziane, że ma być taka sama chwała i cześć Synowi i Ojcu. Nie? No to gdyby to były jakieś dwóch różnych bogów, nie? Gdyby Jezus nie był, na przykład nie był Bogiem, czy jakimś tam był mniejszym Bogiem, no to w sposób jasny to by było sprzeczne z tamtym nakazem, gdzie Bóg mówi, że nikomu nie odda tej swojej czci i chwały. Nie? Także stąd widzimy, że to są różne osoby, mają... Zobaczcie, różne trochę funkcje, nie? No bo Syn na przykład będzie sądził, ojciec mu mówi, tak, co ma czynić, czyli są jakieś role różne, ale widzimy, że to jest też jeden Bóg, jedna osoba, nie? To jest ciężkie do pojęcia, no ale widzimy, że takie rozumienie łączy, powoduje, że nie ma tej sprzeczności, bo gdyby to było dwóch różnych bogów, czy jakaś hierarchia, jeden mniejszy, drugi większy, no to w sposób jasny by to przeczyło tamtym fragmentom ze Starego Testamentu, że tylko Bóg ma, jest godzien tej chwały, nie odda nikomu swojej chwały i tak dalej, i tak dalej. To jakby pełnię tego to widzimy w tym nakazie misyjnym w Ewangelii Mateusza pod koniec, nie? Gdzie tam jest ten nakaz by do Ewangelii, wielki nakaz misyjny i tam jest idźcie i chrzcicie narody w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nie? Jest ta trzy osoby boskie razem wymienione, jedna po drugiej. Stąd się mówi właśnie o Trójcy Świętej. Czyli mamy ten 23 bardzo ważny werset. Wszystkie są ważne, nie? Ale ten 23 podsumowujący w tych pierwszych 19-22, no to mamy te różne role. Jeden robi to, tamten to zlecił temu, no i mogłoby się rodzić pytania, no który jest ważniejszy, nie? Który tam jest jakiś pierwszy, większy. No i ten 23 ucina tę dyskusję. W tym momencie mamy tą równość. I zobaczcie, 24 werset. Mamy z kolei znowu zaproszenie, znowu werset taki ewangelizacyjny, nie? Podobny trochę do tego Jan 3,16, który mieliśmy podczas rozmowy z Nikodemem, nie? Bo tutaj mamy podobne słowa, podobna myśl. Zaprawdę opowiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Nie mówię podobny, bo mieliśmy w 3,16 było, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I potem 18 był, kto wierzy w niego, nie będzie sądzony. Nie? Znowu, a tutaj mamy, nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Nie? Podobna myśl, nie? Zobaczcie, mamy to słuchać syna, znaczy słuchać ojca i mamy efekt od razu, życie wieczne, nie? Przejście ze śmierci do żywota, nie? Zobaczcie, to jakby zobaczcie, że Jezus też się nie cofa, bo widać, oni mu zarzucają to, nie? 18, 19 mamy wyjaśnienie, że Żydzi tym bardziej chcieli go zabić, bo siebie czynił równym ojcu i mówił, że jest synem Bożym. No i teraz, gdyby to była nieprawda, no to Jezus by się jakoś z tego wycofał, nie? Nawet nie pomyśl, tak jak mamy tą sytuację, pamiętacie, w objawieniu, nie? Gdy apostoł Jan pada przed tym aniołem, nie? Oddaje mu pokłon, no to tamten od razu go podnosi, mówi, nie czyń tego i ja jestem tylko stworzeniem i tak dalej, Bogu oddaj cześć, nie? Tutaj Żydzi rozumieją Jezusa w ten sposób prawdziwy, nie? Że on z siebie czyni równym Bogu. No i Jezus wcale się tego nie wycofuje, nie tłumaczy, że źle nie zrozumieliście, jeszcze bardziej im dokłada, nie? Jeszcze bardziej właśnie wyjaśnia wszystko, jeszcze bardziej wskazuje na to, że Syn, że On jest takim samym Bogiem jak Bóg Ojciec, który jest godzien takiej samej chwały, kto Jego nie czci Ojca, wykazuje, pokazuje, więcej mówi o tych zależnościach, czy o tej relacji z Ojcem, nie? Jeszcze im dokłada, można powiedzieć, nie? Tutaj jeszcze, zobaczcie, mamy 24, jest ważny, jeszcze można zwrócić uwagę, bo jest, kto słucha słowa i wierzy temu, nie? Zobaczcie, słucha, przyjmuje, można też powiedzieć, nie? Że tu nie tylko chodzi o, że słucha i sobie pójdzie dalej, nie? No bo Żydzi też słuchali Słowa Bożego. Możemy zobaczyć sobie na przykład 6,40, no to jest znowu ten sam nakaz. Kto widzi Ojca, wierzy w Niego, będzie miał żywot wieczny, a ja Go wzbudzę w dniu ostatecznym. Nie? Znowu mamy słucha, kto widzi i wierzy, tutaj mamy, tak? W 6,40, a 8 na przykład, zobaczcie, 8,43-47, te dwa wersety. Mamy, Jezus mówi do Żydów, że oni, chociaż go słuchają, nie potrafią słuchać, nie rozumieją, nie? Ojcem ich jest diabeł, nie? Tak o nich mówi, oni tam zgrzycają, chcą go kamienować. 48 rozdział, będziemy jeszcze to studiować. Dlatego mowy mojej nie pojmujecie, dlatego że nie potraficie słuchać słowa mojego. 47. Kto z Boga jest, słuch Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Nie? Tutaj widać, że samo słyszenie nie wystarcza. To trzeba to przyjąć, zrozumieć, uwierzyć. Nie? Tutaj oni, ile oni się nasłuchali rozmów z Jezusem, no to, to nikomu z nas temu nie było, tyle nie było dane. Nie? Nikt z nas tyle nie słyszał. Oni słyszeli, nie przyjmowali tego. Nie byli z Boga tam mamy. Nie chcieli słuchać tego, co on do nich mówi. I kwestia jest właśnie przyswojenia, zrozumienia. Teraz przechodzimy powoli. No tutaj mamy jeszcze, patrzę sobie jeszcze, zanim przejdziemy do tego ostatniego fragmentu, jeszcze o życiu wiecznym, nie, że i Ojciec ma życie wieczne, dał władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. To podobny fragment jest w pierwszym liście Jana, nie, w 5 rozdziale. Często cytujemy tam 11 czy 13 rozdział, już nie będziemy teraz tego robić. Nie? Kto ma syna, ma żywot, kto nie ma żywota. I to Jan mówi, to napisałem wam, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Nie? To jest 5 rozdział 1 listu Jana. Tutaj jest podobne stwierdzenie. No i teraz przechodzimy do tego ostatniego fragmentu. Wersety 28-29. Zobaczcie, że nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, inni zaś, którzy źle czynili, by powstać na sąd. No i gdyby to były tylko 2 wersety, no to ktoś powie, jest zbawienie z uczynków, nie? No bo tu dobrze czynią, idą do życia, a źle, no to idą na sąd. No tutaj też by było jakoś tak, no bo ci na sąd, no to też by nie było wiadomo, czy oni wszyscy będą potępieni, czy jakoś też się podzielą, no ale widać, na pewno by była tu jakieś zbawienie z uczynków. Mówię, gdybyśmy mieli tylko ten fragment, no to można by było mówić, no ktoś by mówił, że tak, ktoś nie, no bo tutaj nie było to do końca zrozumiane, także teraz skupimy się na tym, na tej końcówce, nie, na tym końcowym fragmencie. O sądzie możemy sobie więcej przeczytać, to niedawno też było na Biblii w czasie zarazy, pod koniec Księgi Objawienia. Zobaczmy sobie ten sąd ostateczny, no bo tutaj mamy, znowu jest właśnie opisane, no, dlaczego będziemy czytać ten fragment, bo tutaj w rzeczywistości ten sąd, to zbawienie, zobaczcie, pojawia się kilka razy, bo tutaj jest ci, którzy dobrze czynili, powstają do życia. Wcześniej, gdzie tam było, nie stanie przed sądem w 24. Nie? Zobaczmy, że w objawieniu jest też podobna sytuacja, że jest coś, co powoduje, że część ludzi nie będzie sądzona. Nie? To jest 20 rozdział Księgi Objawienia, od 11 do 15 wersetu możemy sobie przeczytać. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem i księgi zostały otwarte, również inna księga żywota została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nich się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to śmierć druga, to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Zobaczcie, mamy ten opis. Nie będę długo się nad nim rozwodził, był niedawno omawiany, ale mamy wiele ksiąg, mamy te ksiągi i księgi. I zobaczcie, umarli zostają... Ludzie zostają, jeżeli są sądzeni na podstawie tych ksiąg, no to wszyscy lądują w piekle, nie? I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego i wcześniej byli osądzeni każdy według uczynków swoich. Ale ci, którzy byli zapisani, bo jest jakby podział, są księgi i księga jedna, nie? Bo wcześniej było tak, księgi, również inna księga, która... Księga żywota, jest jasno powiedziane, że jest ta jedna księga, no i jakieś wiele ksiąg. I w 15 podsumowuje, jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Nie? Czyli rozchodziła się o to, czy człowiek jest zapisany, czy będzie ta sprawa na tym polega, czy nie jest zapisany w księdze żywota. Wszyscy, którzy nie są, trafiają do tego jeziora ognistego. Zobaczcie, tutaj mamy podobny opis, wcześniejszy, mówię, nie ten ostatni, ale patrzymy na kontekst, no bo tak jak mówię, gdyby był tylko ten fragment 28-29, szczególnie 29, no to można by mówić, że zbawienie jest z uczynków, nie? Że tutaj ci, co dobrze czynili, no to idą do życia, ci, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Nie jest nigdzie powiedziane ile, jak źle, nie? Co to znaczy dobrze? No, znowu były pytania, nie? Jakieś tam, wiecie, te wagi i tak dalej, no ciężko to porównać by było, nie? Jakieś wprowadzić jakieś progi procentowe na przykład, jak na maturze. No o tym tu nie ma. Trochę się śmieję, no bo mówię, do tego się, bo często ludzie mówią, że zbawienie jest z uczynków, no ale właśnie jak przejść do konkretów, nie? Ile tych dobrych uczynków, jak to trzeba, no to tutaj już w rzeczywistości nikt nie wie, no bo to nie jest nigdzie napisane, no a do tego to się powinno sprowadzać, żeby to wiedzieć, no czy więcej, czy ilościowo, nie? Czy jakościowo jakoś porównywać, by te uczynki dobre ze złymi, no to się rodzą pytania, no jeżeli zbawienie jest z uczynków, to pasowałoby na takie pytania, no to już po 2000 lat znać odpowiedzi, nie? Ile jakich uczynków dobrych niweluje, ile złych. No to powinny być jakieś pytania, które powinny zostać jakoś rozwiązane. No tego nie ma w Biblii jakichś takich kwestii porównawczych. Wręcz przeciwnie, jak jest opisany sąd, no to jest kwestia albo jak ktoś uwierzył, przyjął, tak, Jezusa, to nie jest sądzony, jeżeli jest zapisany właśnie w Księdze Żywota. No a jak nie jest zapisany, to idzie do piekła. To jest prosta sprawa, nie ma jakichś tam, wiecie, przy tych innych opisach mówię, porównań dobrych, złych uczynków, jakichś tam wag tego typu spraw. Dlatego się zastanowimy, jak wyjaśnić, no bo widzimy, że tam mamy, jak wyjaśnić ten fragment z tymi dobrymi, złymi uczynkami. W tym celu najpierw możemy sobie zobaczyć, popatrzcie, ile razy występuje słowo życie w tych fragmentach 25-29, policzmy sobie. Życie, żywot, nie? No bo to tam wymiennie jest. 21 raz, 26 dwa razy, czyli to już jest 3. I 4 chyba, nie? W 29. Nie? Czyli dosyć dużo. Kwestia jest tego, to życie, nie? Cały czas jest, widać, że cały ten kontekst jest odnośnie życia wiecznego, nie? Że to nie jest tak, że werset 29 występuje sobie samodzielnie, tylko w tych 5 wersetach aż to słowo życie, żywot występuje 4 razy, nie? Czyli cały ten fragment jest odnośnie, jakby mówi o życiu wiecznym. Możemy teraz się zapytać, bo mamy tutaj cały czas, zobaczcie, znaczy kilka razy jest o słuchaniu słowa, głosu, nie? Mamy 25. Umarli usłyszą głos. I znowu 28. Usłyszą głos, nie? I wcześniej mamy ten sąd 26. No i wcześniej w 24 mamy, nie mamy słuchania, no ale mamy, nie, też jest słucha, 24 jest słucha, czyli mamy 3 razy ktoś ma słuchać, nie? 24 słuchają, 25 mają usłyszeć i 28 mają usłyszeć. 3 razy pada to słowo do jakiejś grupy ludzi. No i teraz w grupach będzie pytanie do was, czy te wszystkie fragmenty odnoszą się do tych samych ludzi, czy do różnych grup, nie? Dlaczego tak, dlaczego nie? Mamy 3 razy, mówię, 24, 25 i 28, 3 wersety. 3 razy jest o słuchaniu głosu, no i jakieś tam są konsekwencje. No i teraz pytanie, czy to się odnosi cały czas do tych samych grup? No to musicie popatrzeć, wiecie, do kogo jakieś zaimki, dobrze mówię? Nie wiem, jakieś, no, te części zdania, które się odnoszą do adresatów, o tak powiemy naokoło. Zobaczcie, jak wyglądają, do kogo są mówione te te słowa. 24, mówię 25 i 28 werset. Także teraz się podzielimy. Wracamy po pracy w grupach. Co tam wydyskutowaliście? Jakie były opinie? Czy to jest cały czas do tych samych ludzi? Ci sami ludzie mają słuchać? Czy to są jakieś różne grupy?
No my tutaj na przykład założyliśmy, że tam ten pierwszy, czyli werset 24, to najprawdopodobniej są osoby ogólnie żyjące, które nawróciły się i wierzą. Natomiast dwie kolejne grupy to są jakieś grupy umarłych. Tu nie ma pewności. Raczej to są jakieś dwie grupy. Czyli ta werset 25 jest mowa o umarłych, którzy usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. No jakaś taka mniejsza chyba to jest grupa. A ta ostatnia to wszyscy w grobach. Jakaś szersza.
Okej, tak. Ktoś jeszcze? Coś jeszcze zwrócił uwagę? Dlaczego tak?
Witajcie. No to myśmy tak doszli do wniosku, że uogólniając, 24 werset odnosi się, że tak powiem, do ludzi Nowego Testamentu, już jak ludzi, którzy narodzili się albo żyli w czasach po Jezusie, co się narodzili albo żyli w czasach Jezusa. 25 to się odnosi do ludzi Starego Testamentu, a 28 to już do wszystkich tych ludzi, właśnie, którzy się nawrócili i powstaną w czasach ostatecznych.
Tu warto zwrócić uwagę, możemy zwrócić uwagę, tutaj dokonaliśmy konsultacji polonistycznej na te zaimki. Zobaczcie, 24 jest napisałem wam, nie? No i jest kto słucha słowa, wierzy, ma żywot, nie stanie przed sądem, nie? To mamy tą pierwszą grupę. Kwestia jest właśnie tych zaimków do kogo i jeszcze jest kwestia czasowa, nie? Bo zobaczcie, że tutaj na przykład 25 jest troszeczkę czas podany, bo jest tak. Zaprawdę opowiadam wam, zbliża się godzina, owszem, już nadeszła, nie? Czyli to jest, można powiedzieć, to coś, co już jest i teraźniejszość i lekka przyszłość, nie? Która jakby godzina, która przyjdzie, ale już się rozpoczęła, nie? To mamy ten 25, a 28 mamy troszeczkę inaczej, gdyż nadchodzi godzina, nie? Czyli już mamy całkiem przyszłość, nie? Odbiegamy w przyszłość, nie? Czyli mamy w 24 w ogóle nie ma, mamy jakby teraźniejszość, nie? No bo mamy kto słucha, wierzy, powiadam wam, nie? Tutaj nie ma żadnych takich czasowych jakichś zmian, że to gdzieś tam będzie w przyszłości. 25, no to już mamy właśnie godzina, która przyszła i już się rozpoczęła, czyli do tych, którzy są wtedy i do tych, którzy przyjdą później, nie? Można tak powiedzieć. No i 28 mamy dopiero przy 28, nie? Nadchodzi godzina, czyli to w przyszłości będzie, no i do tych umarłych z tymi grobami i tak dalej, nie? Mamy. No to by nam się zgadzało, zobaczcie, że tutaj ten 28 jest inny, jest rzeczywiście o przyszłości, no i on mówi o sądzie, nie? Tutaj, bo tu dopiero w 28 jest jakby ta rzeczywistość tego sądu. W 25 mamy, że żyć będą, nie? Tu nie ma o sądzie. A w 24 jest, że nie stanie w przyszłości przed sądem, nie stanie przed sądem, lecz przeszedł już ze śmierci do żywota. Nie? To jest też fajne. To, co mówiliśmy na przykład z Kolosan, dobrze mówię? Tam jeden, końcówka pierwszego rozdziału, nie? Że wyrwał nas z mocy ciemności, przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, że to się dzieje w momencie, nie? To dlatego też mówiliśmy sobie na początku o tej alegorii tego cudu poprzedniego, że to też nie był jakiś tam proces, tylko Jezus go uzdrowił w momencie i on już był zdrowy, nie? Tak samo tutaj mamy, zobaczcie, że ten 24 ma żywot, nie stanie przeszedł ze śmierci do żywota, nie? To się dokonuje, nie? Nie tam przejdzie ze śmierci do żywota, jak zakończy żywot i coś tam na sądzie mu tam wyliczą te jego procenty, nie? Ile nam na maturze zdobył, tylko mamy już przeszedł, nie? To jest tutaj fajnie pokazane. Czyli ujmując, no bo wiecie, no można mówić, że mi się wydaje, że tutaj jest o tych, a tutaj o tamtych, nie? Zawsze warto mieć jakieś tam, jak studiujemy, no jakieś jakąś przyczynę, nie? Jakiś powód, dlaczego mówię, że ten jest o tych werset, a tamten o tamtych, nie? No tutaj z tych powodów, no to warto sobie właśnie zobaczyć na te czasy, te godziny, które, czyli jakiś czas, o jakim czasie tutaj jest mowa, nie? Ten 25, mówię, ten, to co jest teraz, bo tutaj jest, że zbliża się godzina, owszem, już nadeszła, nie? Podobne wyrażenie było poprzednio w rozmowie z Samarytanką. Jak przewrócicie sobie kartkę, nadchodzi godzina. Tak, 23, bo wcześniej jest nadchodzi godzina w 21, a tutaj jest 23, nadchodzi godzina i teraz jest, nie? Też to samo wyrażenie praktycznie, nie? Bo tutaj mamy, że 25 zbliża się godzina, już nadeszła, nie? Czyli to jest jakby teraźniejszość plus jakaś przyszłość. No i 28 mamy ta przyszłość, nie? Zobaczcie, wracając jeszcze teraz, no bo 24, no mamy do was, nie? Kto słucha słowa, wierzy, przechodzi, nie? Teraz 25 jest mowa o umarłych, nie? No i teraz, no pytanie, czy tu chodzi o takich zwykłych umarłych, wiecie, fizycznie, czy umarłych w sensie duchowym, nie? No bo tutaj mamy, że zbliża się godzina, już teraz jest, umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. No tutaj przyjęcie interpretacji, że chodzi o umarłych takich fizycznie, jest dosyć no, ciężkie, no bo oni mają usłyszeć i żyć, nie? Żyć będą, byłoby to dosyć trudne, dlatego ja tu się skłaniam, że kwestia jest, że tu jest mowa o umarłych duchowo, nie? Żyjących, którzy tak czasem jest mówione, że ci, którzy nie wierzą w Jezusa, są nieżywi w sensie duchowym, są umarli. Możemy sobie zobaczyć na przykład, dla przykładu, nie? Zostawcie umarłym grzebanie umarłych, na przykład Mateusza 8:22, nie? To tu nie chodzi o, że przecież trupy się jakoś same będą grzebać, nie? No bo to jest niemożliwe. Nie, tylko że sprawy tego świata nie mogły być pierwsze, to co mówiliśmy o tych, o priorytetach. To jest 8:22. Pójdźcie za mną, a umarli niechaj grzebią umarłych swoich. I list do Efezjan. Tutaj może bardziej to jest czytelnie. 2:5-6. Drugi rozdział 5:6. Czyli list Efezjan, drugi rozdział, 5-6 werset. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Nie? Łaską zbawieni jesteście i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Zobaczcie, że no właśnie jest to nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Nie? To nie było tak, że przecież byliśmy umarli fizycznie i nagle jesteśmy, żyjemy. Nie? To tylko nasze życie jakby leci, to fizyczne się nie zmienia, rzeczywistość duchowa się zmienia, nie? Umarliśmy przez upadki, nie? Czyli byliśmy dla Boga jak nieżywi, zasługiwaliśmy na piekło, nie? Byliśmy w mocy Królestwa Ciemności, ożywił wraz z Chrystusem, nie? To mówiliśmy o tym na przykład z listu do Kolosan, nie? Że przenosi, ożywia, czyli przenosi do Królestwa swojego Syna umiłowanego. I tutaj mamy, że ci umarli usłyszą głos, nie? Ten 25, i ci, co usłyszą, żyć będą, nie? Że można, że ci umarli w rzeczywistości będzie, że już wtedy i w przyszłości mamy, że przez przyjęcie tego Słowa Bożego mamy usłyszenie, tak? I co usłyszą, można ożywić się, nie? Czyli przejść z tego stanu śmierci, tak? Z tego stanu duchowej śmierci. To mamy ten werset 25. No i teraz mamy ten werset 28-29, jakiś czas zmartwychwstania, czas sądu, nie? Dlaczego zmartwychwstania? No bo mamy o tych grobach, nie? Że usłyszał głos Jego, no i powstać na sąd. Mamy ten 29 werset. Stąd mamy jakby już tą inną strefę czasową, inny okres. Nie? No i teraz dlatego porównywaliśmy to z tym wersetem ostatnim, znaczy z tym końcówką, no bo tutaj widać, że jakby jest inna, jest coś innego, bo wcześniej mamy to słuchanie słowa, przyjmowanie, uwierzanie, ten 24-25, nie? Podobne są mniej więcej te słowa, no a tutaj mamy ten dobrze czynienie, tak? Albo źle, czyli dobre uczynki, czy dobrze czynili lub ci, którzy źle czynili. Nie? Mamy dwa te rozróżnienia. Dlatego mówię, gdyby sam był ten werset 29, no to mielibyśmy zbawienie z uczynków. Nie? No, tu pokazuje, że jakby ten 29 no raz jest w kontekście tego piątego rozdziału, tych ostatnich wersetów, gdzie mamy no inny sposób zbawienia, inaczej to jest opisane, kwestia jest właśnie wiary, że można przejść, nie idzie się na sąd. No i tam mamy w objawieniu Jana ten sąd dużo szerzej opisany, nie? No bo tam mamy ileś tam tych wersetów, nie wiem, 11, ile tam jest, 11, 15, mamy 5 wersetów, nie, opisanych tego sądu. No tutaj mamy jakoś to skrótowo w jednym wersecie. Jak to pogodzić, nie? No bo ktoś powie zbawienie z uczynków, no to zaraz możemy sobie z tym poradzić, no bo to, że nikt z uczynków nie będzie zbawiony, no to dosyć to jest jasno przedstawione w Nowym Testamencie, możemy sobie zaraz te fragmenty zobaczyć, czyli jeżeli nie chodzi o to zbawienie z uczynków, no to jak teraz to rozumieć, nie? No bo to o tym, że to nie jest zbawienie z uczynków, to mówię kontekst raz, no a dwa, zaraz sobie zobaczymy inne fragmenty, no dobra, no ale teraz skoro nie o to chodzi, no to o co chodzi, nie? Tutaj w tym dobrym czynieniu, złym czynieniu, jak to rozumieć? Ja sobie odpowiadam, że kwestia tutaj jest podobna, co w na przykład w rozmowie z Nikodemem. Zobaczmy sobie końcówkę trzeciego rozdziału. Jak tam jest, no o tych dobrze czynili, no, znaczy o tych zbawionych mamy 17, lecz aby świat był przez niego zbawiony, kto wierzy w niego nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego, no i potem, że światłość przyszła na świat, ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że jego uczynki jego są dokonane w Bogu. Nie? Tu mówiliśmy o tych dwóch grupach jakby niewierzących, że część ludzi nie wierzy w Boga i jest mu dobrze, jest im dobrze z ich grzechem. No a część, ten 21 werset, no mamy tych, którzy dążą jakoś do światłości, nie? Chcą, żeby te uczynki ich wyszły na jaw, chcą, dążą w jakiś sposób do tej światłości, nie? Mamy dwie grupy tych złych ludzi, tych ludzi jakby niezbawionych, nie? Podobnie, dlatego tak rozumiem ten 29, że tu nie chodzi o, tak jak mówiłem, jakiś procentowy udział złych i dobrych uczynków w życiu każdego człowieka, tylko chodzi o ich naturę, nie? Czy to zło czynienie to jest ich naturą, czy chcą to robić, czy jakby to jest ich tożsamość, czy nie, nie? Czy tak nie jest? Możemy sobie zobaczyć podobny fragment, który też nam wskazuje na przykład na kwestię uczynków. To zobaczcie sobie pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 9 werset. To jest pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 9 werset. Tam też są kwestie właśnie, a czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni. Nie? Zobaczcie, mamy wcześniej całą listę, nie, przeróżnych grzechów, takich można powiedzieć w cudzysłowie ciężkich, ale i takich, z którym każdy z nas by gdzieś tam się spotkał na pewno, nie? W sensie każdy z nas popełnił, nie? No bo tutaj mamy jacyś tam złodzieje, chciwcy, tak? Oszczercy, czyli jakieś kłamstwo, no to już myślę, że mało kto tego nie ma na sumieniu, albo nawet każdy, nie? No, mamy całą listę, nie? I tutaj znowu no, jest pytanie, czy co? Każdy, kto raz na przykład coś takiego zrobił z tej listy, to już jest jakby skreślony, czy dwa, czy pięć? No, pytanie. Ja sobie znowu odpowiadam, że tu jest kwestia właśnie natury tych ludzi, nie? Czy oni są tacy, bo to lubią, jest im z tym dobrze, jakby to jest ich tożsamość, czy nie, nie? No bo oni tutaj jest napisane, zobaczcie, że oni, ci Koryntianie, tacy byli, nie? Ale zostali uświęceni, przyszli do Jezusa Chrystusa, nie? Ta ich natura została obmyci, uświęceni. Zobaczcie, jest zmiana tej natury, nie? Także tak rozumiem tutaj te kwestie tych dobrze czynili, źle czynili, nie? Że tutaj nie jest kwestia uczynków, nie? Tylko kwestia jest właśnie tej natury, bo na przykład Jezus mówi mówi do nich, to możemy sobie przewrócić, co to są dobre uczynki, albo co to znaczy pełnić wolę Jego. To jest na przykład, przerzucicie stronę w 6 rozdziale, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć. Rzekli więc do Niego: cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł, czyli jak mamy postępować, żeby wykonywać to, co Bóg chce, nie? Te dzieła Boże, podobać się Mu. Jezus odpowiada: to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. I później jeszcze 40. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Nie? Czyli to dobre postępowanie w oczach Jezusa, w oczach Boga, tutaj to pełnienie tych uczynków, nie? No bo tutaj mamy, jak tam jest, czynić dzieła Boże, nie? Czyli właśnie chodzi o uczynki, jak mają spełniać te uczynki Boże. Jezus im mówi: macie uwierzyć we mnie, nie? Wierzyć we mnie, to jest ten uczynek. Także tak rozumiem też to ci, co dobrze czynili, mają powstać do życia, ci, którzy źle czynili, mają powstać na sąd, nie? Znowu, tak jak mówię, to jest moja interpretacja, przedstawiam wam ją. Gdybyśmy mieli tylko ten 20 werset, 9, no to oczywiście można by mówić, że tutaj jest, chodzi o jakieś uczynki, zbawienie z uczynków, nie? Właśnie waga, tego typu sprawy. No mówię, pokazuje, że ten kontekst nie wskazuje na to. Możemy sobie jeszcze zobaczyć, obiecałem wam te fragmenty, które pewnie w większości znacie, no ale które nam pokazują, że no z uczynków to nikt nie będzie, z dobrych czy złych uczynków, ze złych to jasne, nie? Że nikt nie będzie zbawiony, no ale powiedzmy z dobrych to by ktoś się mógł łudzić. Że nikt nie będzie zbawiony za dobre uczynki. To możemy sobie zobaczyć na przykład list do Rzymian, 3 rozdział, 20 werset. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. 3:28 potem. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Zobaczcie, niezależnie od uczynków zakonu. Nie? Tutaj nie ma ta sprawa, czy dobrze, czy źle tam czynił, ile razy babcię przez przejście przeprowadzał. Nie ma znaczenia. Nie? Tutaj mamy usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. 28 werset, nie? Czyli z do Galacjan, też ten słynny dosyć fragment, 2:16. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Zobaczcie, ile tu jest takich dużych kwantyfikatorów i ile razy jest wykluczanie. Tam mieliśmy w tym 6, tam było 6:28, schowałem się ten fragment, ale tam też było dwa razy, niezależnie, nie? Tam było to słowo, żaden człowiek nie bywa usprawiedliwiony, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu, a tutaj mamy tak, znowu, nie z uczynków zakonu, tylko przez wiarę, nie? Zobaczcie, tylko przez wiarę, czy nie, że przez wiarę i przez coś, nie? Przez jakieś sakramenty, coś tam, piątki, jakieś tam wizyty w różnych miejscach, nie ma tego, tylko jest nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Nie ma tutaj miejsca na jakieś dodawanie przez Chrystusa i przez jeszcze członkostwo w organizacji i przez coś tam można dodać, jeszcze sobie zrobić listę. Nie, jest tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni jeszcze raz z wiary w Chrystusa, nie z uczynków zakonu. Znowu zobaczcie, jest powtórzenie, bo to już było, nie z uczynków zakonu, już to występowało w tym zdaniu. Ponieważ i jeszcze jest na koniec dołożone, z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Nie? Nikt się sam zbawić nie może, nie ma czegoś takiego, że właśnie ktoś z tych dobrych uczynków będzie zasłuży sobie na sprawiedliwość. Nie? 3.11 jeszcze tutaj. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zobaczcie jeszcze raz, znowu jest to rzecz oczywista. Nikt przez zakon nie zostaje usprawiedliwiony. Zakon to znaczy te uczynki, Stary Testament, dobre złe uczynki. Znowu jest kwestia wiary, nie? Że za każdym razem, widzicie, jest sprawa wiara, wiara, z wiary żyć będzie. Tak też mieliśmy tutaj, zobaczcie, że to nie jest tak, że tam, nie wiem, ja wyciągam jakieś fragmenty z listów, a tu w Ewangelii jest inaczej, nie? No bo o wierze, no to mieliśmy dwa wersety wcześniej, tak? Czy trzy. Mamy i wierzy temu, tak? 24, ma żywot wieczny, nie? I wcześniej. I potem, i że Jezus daje życie wieczne, nie? To tutaj mamy w tym fragmencie, w tym miejscu mieliśmy w Ewangelii Jana jeszcze kilka razy te rzeczy, mówiliśmy. Przewertowaliśmy sobie dwie strony do trzeciego wersetu, jak było to samo, nie? Zresztą zaraz cytowałem później 6:40, nie? Jak znowu była sprawa wiary, nie? Widać, że w Ewangelii Jana mamy 6 rozdziałów, a tych fragmentów o zbawieniu z wiary już z 5 było, nie? I będzie, mówię. Także jest to dosyć częste, także to nie jest tak, że bierzemy gdzieś tam fragmenty z innego miejsca Biblii, no i tutaj mówimy, że to jakoś tłumaczymy nimi to, co tutaj mamy. Patrzymy na kontekst, nie? Mówimy, gdyby ten werset występował sam, można by mówić o jakimś zbawieniu z uczynków, no ale kwestia jest po pierwsze kontekstu całego tego Ewangelii Jana, a po drugie opisu sądu ostatecznego, że to nie wygląda w ten sposób, nie ma jakiejś tam wagi, wiecie, porównania, tylko ci, którzy właśnie są sądzeni z uczynków, no to ich koniec jest w tym jeziorze ognistym, to jużśmy czytali. Czyli tu musi chodzić o coś innego, nie może chodzić tylko o jakieś, nie wiem, rozstrzygnięcie, właśnie porównanie życia, ilości dobrych uczynków do złych, jakiejś ich gradacji, no bo przecież przeprowadzenie babci, a na przykład danie, nie wiem, 1000 złotych na jakieś dzieci w jakimś tam na przykład domu dziecka, no to jak teraz to porównać, nie? Jaką to ma wartość, czy taką samą, czy nie taką samą, no trzeba by to jakoś ustalić, nie? Jakoś to musiałby Bóg rozstrzygać, jakoś pewnie by nam to objawił, które uczynki są najbardziej promowane, no a które mniej, nie? No pasowałoby coś takiego wiedzieć. O takich, mówię oczywiście ironicznie, nic takiego w Biblii nie ma miejsca, nie? Nie ma sprawy jakiegoś porównywania uczynków nie wiem, płacenia dobrymi uczynkami za złe. Tego po prostu nie ma, nie? Tutaj jest powiedziane, dobrze czynili, źle czynili. No i teraz pytanie, jak to rozumieć? My to rozumiemy, właśnie to wam pokazywałem, starałem się to pokazać, że kwestia jest właśnie tożsamości tego człowieka, nie? Czy on szuka dobra, szuka Boga, go znajduje, czy jemu jest dobrze w jego grzechach, odrzucił Boga, bo umiłował swoje złe uczynki, tak jak mieliśmy dwa rozdziały temu. Kto źle czyni, nienawidzi światłości, nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Tak Jezus mówił do Nikodema w kwestii też sądu, nie? No bo to też nie jest tak, że my ten fragment wyciągamy. Zobaczcie, że ten fragment też występował odnośnie wiary, zbawienia, ten 16, 17, i sądu. Nie? To są cały czas, jest podobny kontekst, także warto sobie te rzeczy porównywać, sprawdzać. Na koniec możemy, jeśli chodzi o zastosowanie, zobaczcie, no tutaj mamy ewangelizację, te wersety, gdy Jezus mówi o zbawieniu, często, nie, o życiu wiecznym, ale zobaczcie, co je poprzedza. Tożsamość Jezusa, nie? Boskość Jezusa, na to musimy kłaść nacisk w ewangelizacji, bo to może kiedyś w Polsce to nie było tak jakoś tam, nie wiem, nie był taki wielki problem, nie? No bo tych świadkowie Jehowy, jakieś tego typu, jakieś opinie, że Jezus nie jest Bogiem, no to raczej były mało, rzadko słyszalne, nie? No bo raczej w katolicyzmie no, Jezus jest uznawany za Boga, równego jest, równego Bogu Ojcu, także z tym problemu nie było, bardziej ta kwestia uczynków właśnie dodawania, nie? No ale myślę już teraz w dzisiejszych czasach, gdzie jest mnóstwo ateistów, ludzi, którzy czy w ogóle nie wierzą w Biblię, czy w Nowy Testament, gdzieś wszystko to mają wątpliwości co do tego, czy w ogóle w to nie wierzą, no to już kwestia właśnie boskości Jezusa, jego w ogóle i z historyczności istnienia, nie, i z, historyczności Biblii, autentyczności Biblii, to jest, można powiedzieć, dla wielu podstawa, której nie mają, nie, że już młode pokolenie o tym nie wierzy w to, nie jest przekonane co do tego, że nie wiem, to nie są jakieś tam spisane bajki, czy że to tam Biblia się wiele razy tam zmieniała. No przeróżnych można by takich jakichś tam opinii wymyślać, także tutaj to zastosowanie, że to jeżeli chcecie iść do kogoś i mówić mu Ewangelię, mówić mu o nowinę, o dobrym, o zbawieniu, dobrą nowinę, no to musicie też mieć to w głowie poukładane, nie? Jakieś argumenty. Oczywiście mówię, to nie zawsze tak jest, bo czasami człowiek się w ogóle na tym nie skupia, nie? I ta kwestia zbawienia tego, że Bóg za niego umarł, jest najważniejsza, a potem dopiero przychodzi gdzieś tam poznawanie historii, ugruntowanie tej swojej wiedzy czy przekonania, że to, co tutaj mamy, to jest czyste Słowo Boże, to, co przed nami leży, to, co mamy w Biblii spisane, autentyczne, nie tam jakoś tam, wiecie, przerobione, przetłumaczone 50 razy i w rzeczywistości to są jakieś tam ludzkie domysły, ale warto to mieć, jeżeli idziemy do ludzi, no to warto to mieć po pierwsze u siebie ugruntowane i przemyślane, nie? Te argumenty pokazujące, że Jezus jest Bogiem i po co przyszedł na ziemię, no i że to, co o nim czytamy, to jest prawda, a nie jakiś zbiór baśni. Także takie zastosowanie z dzisiaj, nie? Jak ważne, zobaczcie, mamy tą Ewangelię, dlatego mówiliśmy, że to jest Ewangelia też dla elity, dla świata greckiego, nie? Wiemy, w świecie greckim filozofów greckich i pojęcie Boga, w ogóle istoty Boga, stworzenia, no to było wszystko dyskutowane, każdy miał tam, może nie każdy, ale były różne poglądy na ten temat, a tutaj, dlatego tutaj zobaczcie, mamy nie tyle mamy skupienia w tej Ewangelii na wydarzeniach, na jakichś konkretnych, że Jezus poszedł tu, potem poszedł tam, potem zrobił to, zrobił tamto, tylko tu mamy bardzo dużą koncentrację na przesłaniu Jezusa. Nie mamy cały czas, może nie cały czas, ale jest bardzo dużo dialogów, monologów Jezusa, w których On mówi o sobie. Mamy też ten prolog, czyli to wprowadzenie autora filozoficzne. Dużo bardziej jest właśnie koncentracja na istocie Jezusa, na przesłaniu, po co przyszedł, jaki jest świat, kto go stworzył, kim jest Jezus, kim jest Bóg Ojciec, jaka jest między nimi relacja, o zbawieniu, o życiu wiecznym. Jest tego bardzo dużo. Zobaczcie, mamy dopiero 5 rozdziałów. No a na przykład w ogóle nie było kwestii urodzenia Jezusa, wiecie, żłóbka, nie wiem, chronologii, nie? To, co mieliśmy na przykład w Ewangelii Mateusza, tego wszystkiego nie ma, nie? Także te Ewangelie się bardzo dużo od siebie różnią, przez to się uzupełniają, nie? Mówimy, że ta jest właśnie do odbiorcy niejudowskiego, pogańskiego. Tyle jest ode mnie. Widzimy się za tydzień. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.